Cykl poświęcony dogmatom katolickim Drogi proste. Odcinek 28. Co Kościół mówi o samym sobie?
Witajcie. Kontynuujemy nasze zamyślenia, nasze rozmowy, medytacje nad prawdami wiary. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami na trudny temat Kościoła. I zanim cokolwiek o nim powiem, to przychodzą mi na myśl słowa Karola Wojtyły, młodego Karola Wojtyły, jeszcze sprzed okresu papiestwa, który w jednym ze swoich poematów, wierszy, Stanisław pisze o tym, że chce opisać Kościół, jego Kościół. Pisze, chcę opisać Kościół, mój Kościół, dno bytu mojego. Jak czytam te słowa, ilekroć je myślę o nich, ilekroć je rozważam, to przypominają mi się inne słowa tutaj naszego krakowskiego teologa i filozofa, który pewnie bardziej chciał uchodzić jako filozof, ale do końca życia był teologiem. To świetnym teologiem, księdza Tischnera. On zawsze powtarzał, że żeby zrozumieć czyjś dramat, trzeba uczestniczyć w tym dramacie. I tak sobie myślę, że chciałbym was zachęcić na początku tego pierwszego odcinka o Kościele, Kościół w wierze Kościoła, dziwnie to brzmi, prawda, ale to nie jest bezsensowne, do tego, żebyśmy jeszcze raz spróbowali pomyśleć o Kościele empatycznie. Żebyśmy chcieli myśleć o Kościele empatycznie, to znaczy nie bali się uczestniczyć w tym dramacie, który jest dramatem Kościoła. To jest dramat zbawienia świata. To jest dramat bycia posłanym do świata z orędziem dobrej nowiny i bycia posłanym w całej swojej słabości. Pan nie posyła geniuszy tylko i wyłącznie. Oczywiście są w Kościele także i umysły, i duchy genialne. Ale tak pewnie większość z nas będących w Kościele jesteśmy takimi zwykłymi szeraczkami, którzy gdzieś w całej swojej słabości, niezrozumieniu podejmują tę misję Pana i na ile potrafią w słabości i także w grzeszności jakoś ją niosą dalej. Żeby zrozumieć Kościół, trzeba chcieć w nim uczestniczyć. Nie da się Kościoła zrozumieć do końca, ale na pewno nie da się zrozumieć w nim tego, co najistotniejsze, odmawiając chęci bycia niejako wcielonym w ten Kościół. To jest super istotne. To jest super istotne. Tak jak nie da się zrozumieć człowieka, nie chcąc mu towarzyszyć. Nie da się z człowieka zrobić przedmiotu, o którym mówię. I tak samo z Kościoła nie da się zrobić przedmiotu, o którym piszę, myślę, mówię. Mogę o nim mówić tak naprawdę adekwatnie, żeby poznać jego prawdziwą prawdę, to dziwnie brzmi, tak? Ale żeby poznać jego prawdziwą prawdę, muszę chcieć przynajmniej jakoś fundamentalnie uczestniczyć w jego życiu. Oczywiście mogę go opisywać z zewnątrz, ale wtedy nie mam za bardzo prawa liczyć na to, że opiszę go w tych momentach, które są dla niego istotne. Dlatego proszę was właśnie o takie uczestnictwo w dramacie, o taką empatię, o takie zrozumienie, niekoniecznie o wyrozumiałość, ale o zrozumienie, o chęć podążania razem. Wiele dzisiaj mówi się o Kościele niejako tak trochę z boku i nikt nikomu nie może zabronić tego mówienia z boku. Chodzi o to, żebyśmy nie stracili także innej perspektywy, tej perspektywy wewnętrznej. Żebyśmy potrafili o Kościele powiedzieć tak, jak mówi Wojtyła, ksiądz, poeta, chrześcijanin, jeden z nas. To jest mój Kościół. Żebyśmy chcieli z tym Kościołem się jakoś utożsamić. Oczywiście możemy powiedzieć, że wielu z nas pewnie dzisiaj zadaje sobie pytanie, dlaczego być w Kościele? Wydaje się, że to jest taki moment dziejowy, jeden pośród innych momentów, kiedy jakoś objawia się słabość ludzi Kościoła. I być może niektórzy zadają sobie pytanie, po co w nim być. Warto przypomnieć sobie tutaj tego Wojtyła i powiedzieć, to jest mój kościół. I chciałbym także, żeby ta część naszych rozważań, naszych rozmów na temat prawd wiary była także takim przyczynkiem do tego, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego chcę być w kościele. Pomimo odsłonięcia tej słabości instytucjonalnej, osobistej. Dlaczego chcę być w kościele? Dlaczego chcę o nim mówić, to jest mój kościół? Dno bytu mojego, to znaczy nie tylko na zewnątrz, coś, co mnie dotyczy, ale coś, co dotyczy, opisuje i jakoś formuje mnie wewnętrznie, określa mnie wewnętrznie. Nie przynależę do niego tylko na zewnątrz, jakbym był tylko i wyłącznie zapisany do książki, tylko i wyłącznie na zewnątrz uczestniczył w jego sakramentach, w jego modlitwie, tylko na zewnątrz, powierzchownie, przyznawał się do jego prawd wiary. Uczestniczę wewnętrznie, całym sobą, na ile potrafię dzisiaj. Przyjmuję Kościół takim, jakim jest. Ostatecznie, co przyjmuję i dlaczego przyjmuję? Będę się starał odpowiedzieć. Wiadomo, że to nie jest odpowiedź jakaś ogólna, odpowiedź bardzo z drugiej strony szczegółowa, wyczerpująca. Po prostu jest to fragment odpowiedzi, którą można dać. Każdy z was być może będzie potrafił tą odpowiedź jakoś uzupełnić albo wskazać na miejsca, które muszą być jeszcze bardziej naświetlone. Ale od czegoś musimy zacząć. Dlatego chciałbym, żebyśmy zaczęli od zadania najbardziej fundamentalnego pytania chyba, jakie możemy zadać. To jest, co to znaczy wierzyć w Kościół? Dlaczego my mamy wierzyć w Kościół? Bo jest faktem, że wyznanie wiary, które zostało ułożone w Nicei w Konstantynopolu, to jest 381 rok, Sobór Konstantynopolitański, które recytujemy co niedzielę, mówi nam o tym, że wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół. Wierzę w Kościół. To oczywiście bardziej zainteresowanych odsyłam, mogą sobie popatrzeć także na strukturę leksykalną, gramatyczną tego wyrażenia. I cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jakkolwiek byśmy nie próbowali na nowo przełożyć tego wyrażenia greckiego, które znajdujemy w tekście oryginalnym, jedno z niepowątpiewalne, Kościół w taki czy w inny sposób stanowi jakiś przedmiot wiary naszej. I tutaj jedna bardzo istotna uwaga. Proszę, zapamiętajcie. Przedmiotem wiary nadprzyrodzonej zawsze i wyłącznie są tylko trzy osoby boskie. Bóg w Trójcy Świętej jedyny. Wierzyć w odnosi się tylko do Ojca, do Syna i do Ducha Świętego. Wierzę w Ojca, w Syna, w Ducha Świętego. Oczywiście możecie zapytać, my mamy inny jakby uzus, inne użycie także tego czasownika wierzyć w języku polskim, ale nie tylko w języku polskim. Na przykład ktoś mówi wierzę w diabła. Może to jest dobry przykład, bo od razu widać, że to nie może być to samo, kiedy mówię wierzę w Boga i wierzę w diabła. Kiedy mówię wierzę w diabła, ja szczerze mówiąc nie posługuję się nigdy tą formułą wierzę w diabła, ale jeśli ludzie posługują się, okej, to nie narzekam, ale to wierzę w diabła oznacza, przyjmuję, że on istnieje. Ale kiedy mówię wierzę w Boga, to mówię coś dużo więcej niż tylko to, że wyznaję, że On istnieje, że przyjmuję, że On istnieje. Wierzę w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego, a taka jest struktura, główna struktura wyznania wiary naszego niedzielnego, właśnie tego credo nicejsko-konstantynopolitańskiego, oznacza, że ukierunkowuje całe moje życie ku Bogu. On nie jest tylko przedmiotem mojej intelektualnej wiary. On jest przedmiotem mojego życia. On jest celem dla mnie. Ja idę ku Niemu, ja Go kocham, pragnę Go. Wierzę Mu i wierzę w Niego, wierzyć w Niego, wierzyć ku Niemu, tak jak On byłby celem każdej mojej myśli, każdego mojego działania. Uwaga, nie zazdrosnym celem. Mogę mieć wiele innych rzeczy, które robię w życiu i wcale one nie wykluczają Boga, a Bóg nie wyklucza ich. We wszystkim, co robię, szukam Jego. To właśnie znaczy wierzyć w Boga. I jest oczywiste, że dokładnie taka wiara jest tylko ku Niemu, nie jest także ku Kościołowi. To znaczy, Kościół nie jest ostatecznym celem mojego życia. Kościół nie jest ostatecznym celem mojego działania i nie jest ostatecznym przedmiotem mojego pragnienia. Ja pragnę Boga. A właśnie, a Bóg pragnie mnie w Kościele. Dlatego wierzyć w Kościół to znaczy przyjąć Kościół, wcielić się w Kościół, wejść w Kościół. Żeby Bóg mógł do mnie dojść i żebym ja mógł trafić do Boga. Na takich zasadach, jakie On sam Bóg ustanowił, zgodnie z Jego wolą. Słuchajcie, nie no, przyznajmy to jedno. My mamy wiele różnych oczekiwań od Pana Boga. I prawda jest taka, że większość z nich absolutnie Pan Bóg realizuje. Nawet w taki sposób, że my często o tym nie wiemy. Ale zastanawiam się, czy w ogóle nowoczesny człowiek może pozwolić Bogu chcieć czegoś od siebie? Nowoczesny człowiek może chcieć wiele od Boga. Czy pozwala Bogu chcieć coś w stosunku do siebie? Czy Bóg ma prawo czegoś chcieć od nas? Bo jest niepowątpiewalne, że On chce, żebyśmy byli w Kościele. I to jest ciekawe, że to wyznanie wierzę w Kościół, jeden święty powszechny apostolski, jeśli kredo ma trzy części, to ono pojawia się wewnątrz trzeciej części. Czyli wewnątrz tego, że mówię wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Kościół. Znaczy tak jakbym mówił, wierzę, że Bóg chce mnie mieć w Kościele. Wierzę, że Bóg chce, żebym podążał ku Niemu w Kościele. Wierzę, że chce, że Bóg chce, żebym tworzył Kościół razem z innymi ludźmi i z Nim. Nie jako ostateczny cel mojej drogi, tylko jako formę mojego poszukiwania Boga. Dlaczego Bóg tak chce? Mam nadzieję, że w taki czy w inny sposób będę wam w stanie na to odpowiedzieć. Natomiast to jest fundamentalna rzecz. Wierzymy w Kościół, Kościół jest częścią naszej wiary, ale nie wierzymy w Niego tak, jak w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy, że Bóg chce nas mieć w Kościele. I to się da pięknie pokazać, kiedy czytamy Ewangelię. Da się bowiem pokazać, że Jezus, przedwieczny Syn Ojca, spełniając wolę Ojca i działając w mocy Ducha Świętego, chciał Kościoła. Jezus chciał Kościoła. I powtórzę to jeszcze raz. Jezus chciał Kościoła. Także z całą swoją boską wiedzą i wolą i z całym swoim ludzkim przekonaniem chciał Kościoła. To jest ważne o tyle, dlatego że dzisiaj między nami krąży taka pogłoska rzucona pewnie już ponad 100 lat temu jednego z egzegetów protestanckich, że Jezus głosił Królestwo Boże, a apostołowie z tego zrobili Kościół. Czyli że Jezus nie głosił Kościoła i nie chciał założyć Kościoła, tylko chciał otworzyć na ziemi Królestwo Boże. Nie wiem, czym miałoby być to Królestwo Boże bez Kościoła, znaczy byłoby tylko jakimś abstraktem, jakąś ideą. A Jezus właśnie chciał bardzo konkretnego Kościoła. I Kościół, jaki on chciał, jest pierwszą formą Królestwa, które on przyszedł tutaj założyć. To Królestwo jest konkretne i ono właśnie się konkretyzuje dzisiaj w Kościele. Skąd my wiemy, że Jezus chciał Kościoła? No, przypomnijmy sobie, że Jezus nie napisał ani jednego zdania. Jezus mówił, nauczał, stosował tutaj te wszystkie mnemotechniki, czyli mówił tak apostołom, żeby oni mogli zapamiętać. Prawdopodobnie jeszcze ich powtórnie tego wszystkiego uczył. Na pewno ewangeliści piszą o tym, że jak mówił w przypowieści, to potem oddzielnie, na osobności wyjaśniał swoim uczniom, apostołom, to, o co mu chodziło w danych przypowieściach, a więc oni ich formują, on zapisuje ich pamięć, ich rozumienie pewnymi treściami. Przede wszystkim zaś, słuchajcie, zanim jeszcze to robi, to najpierw ich wybiera. On wybiera apostołów, wybiera swoich uczniów, żeby oni mu towarzyszyli i żeby szli z nim wszędzie tam, gdzie on idzie. Czyli jest gest Jezusa historycznego, który polega na tym, że On gromadzi swoich uczniów, że Jemu zależy, żeby nie przejść przez ziemię sam, żeby nie być samotnym kaznodzieją, tylko żeby zebrać swoich uczniów i uformować z nich wspólnotę. Nie tylko zależy Mu na tym, żeby ich zadrukować pewną treścią, pewnym przekazem, My ten przekaz nazywamy Ewangelion, czyli dobra nowina, ale także, żeby oni tworzyli wspólnotę i on ich do tej wspólnoty wychowuje. Zapowiada im swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie, jakby ich przygotowuje do tego, żeby oni potem w mocy Ducha Świętego, tego samego Ducha, który go namaścił i dał mu całą siłę i całą mądrość po ludzku do przepowiadania i do złożenia siebie w ofierze, żeby oni także w mocy tego samego Ducha poszli wszędzie, gdzie ich pośle, żeby kontynuowali jego misję. Czyli Jezus zebrał uczniów, wybrał ich, powołał ich, nauczał ich i osobno wyjaśniał wszystko, co mówił. Sam niczego nie pisał. W końcu posłał ich, żeby ewangelizowali. Ewangelizowania, czy posłał ich do czego? Dokładnie, żeby czynili uczniów i zanurzali w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I bardzo proszę, bo to jest po polsku, mamy pewne takie skróty myślowe. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jakbyśmy to przełożyli bardzo dokładnie i dosłownie z języka greckiego, to te słowa brzmią: idźcie, czyńcie uczniów i zanurzajcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Myślę, że pamiętacie z poprzednich odcinków wielokrotnie ta prawda wiary trynitarna, zanurzać osobę w osobie. Osoba w osobie przebywa w pamięci, w rozumie, w woli, w pragnieniach. Właśnie Jezus mówi: idźcie do ludzi i czyńcie ich moimi uczniami, zanurzając ich w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego. Pozwalając w ten sposób także Ojcu, Synowi i Duchowi mieszkać w nich. To jest cel posłania uczniów, apostołów, cel, dla którego Jezus ich zgromadził. I tak właśnie powstaje Kościół jeszcze za życia Jezusa. W zasadzie ten Kościół, o którym ojcowie Kościoła mówią, że został ustanowiony od samego Abla, od założenia świata, że był w pomyśle Bożym, że Bóg od zawsze, Bóg Ojciec chciał ludzi zgromadzić w jedno i właśnie chciał dla nich tej formy bycia kościelnego, żeby byli wspólnotą, żeby byli komunią. Ten Kościół się konkretyzuje i realizuje i jego pierwszy moment istnienia to jest Jezus, jego działanie, jego modlitwa, jego ofiara na krzyżu, jego podzielenie się tym, co ma w sobie najcenniejszego, czyli duchem, który pochodzi od niego i od Ojca. To jest właśnie początek Kościoła, Jezus, jego otwarte serce na krzyżu, jego miłość dana nam. Jego pragnienie, żebyśmy nie szli do Niego pojedynczo, tylko we wspólnocie. Teraz możemy zadać pytanie, czym jest Kościół? Definicja Kościoła. Pamiętacie, na poprzednim spotkaniu podałem dwie definicje sakramentu. Okej, to było jakoś łatwiejsze, a tutaj, kiedy trzeba zdefiniować Kościół, to napotykamy na pewną barierę. I chciałbym, żebyście byli tej bariery świadomi. Mianowicie, czy my definiujemy osoby, które kochamy? Definiujesz swoją mamę? Poznajesz swoją mamę? Definiujesz swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci? Nie. Poznajemy je. Wręcz nawet jest tak, że to jest bardzo ciekawe. Masz dziecko, ono pochodzi z ciebie, to jest ciało z twojego ciała, krew z twojej krwi, DNA z twojego DNA, twórczo rozwinięte, kreatywnie. Inne niż twoje. W zasadzie wszystko o nim powinieneś wiedzieć, a jest dla ciebie nieodgadnioną tajemnicą. I z roku na rok ta tajemnica się jakoś powiększa. Może na początku masz taką pokusę w sobie, żeby zdefiniować twoje dziecko, zdefiniować twojego współmałżonka, zdefiniować twojego sąsiada. A im dłużej z nim żyjesz, tym wiesz, że tego się nie da zrobić, że jest jakaś głębia tajemnicy w człowieku. I w pewnym momencie zaczynasz rozumieć, że osoba, druga osoba nie jest po to, żebyś ją definiował. Dlatego w Kościele nie definiujemy Boga. Nie definiuje się człowieka. I tak samo nie definiuje się Kościoła. Natomiast mamy mówić o Kościele, czyli musimy mniej więcej wiedzieć, o czym mówimy. I chciałbym wam zaproponować znowu dwie definicje. Jedną, którą można uznać za bardzo klasyczną i drugą, którą taką odnowioną właśnie w duchu Soboru Watykańskiego II. Pierwsza definicja pochodzi praktycznie od mojego świętego patrona, Roberta Bellarmina, wielkiego teologa i także wielkiego organizatora, który w tych czasach powstawania protestantyzmu, reformacji i także reformowania się Kościoła, Soboru Trydenckiego, proponuje, żeby rozumieć Kościół jako, doskonale pamiętacie tą definicję z lekcji do komunii, do bierzmowania, mały katechizm. Kościół to jest wspólnota wierzących, ochrzczonych, przyjmujących sakramenty, wyznających tą samą wiarę i pod przewodnictwem papieża zdążających do zbawienia wiecznego. To możemy powiedzieć, że to jest instytucjonalna definicja Kościoła. Czyli ona rozumie Kościół poprzez pewne rzeczy zewnętrzne, które można zrealizować, które się dają albo się nie dają i w zależności od tego, czy ktoś przyjmuje te rzeczy, czy nie przyjmuje, należy do Kościoła, czy też nie. To jest hierarchia, prawda? A więc przyjmuje papieża i pod jego przewodnictwem idę do nieba, przyjmuje wiarę, czyli prawdy wiary, wyznaje dogmaty i uczestniczy w tych samych sakramentach. Czyli przyjęcie tego autorytetu papieża, sprawowanie tych samych sakramentów i jedna wiara. I podążanie ku niebu, wspólne, razem. To są te elementy, które według Roberta Bellarmina świętego wyznaczają to, czym jest Kościół. Ale tak jak mówię, to jest taki opis dosyć mocno zewnętrzny. Jak gdyby święty Augustyn mógł skorygować Roberta, to na pewno by mu powiedział ten swój sławny cytat: słuchaj, no ale są tacy w Kościele, którzy wyznają tą samą wiarę, sprawują te same sakramenty, nawet szanują autorytet papieża i są nawet zapisani w książce u proboszcza, ale do Kościoła nie należą, dlatego że nie żyją wewnętrznie wiarą, nadzieją i miłością. A więc tą definicję, ona nie jest zła, tak? Tylko jakby zwraca uwagę i zrozumcie dlaczego, no bo mamy tu reformację, Kościół nam się trochę jakby rozpada, no nie jakby, tylko naprawdę nam się trochę rozpada i potrzeba nam takich definicji, czy też takich czynników, które łatwo będzie sprawdzić. Uznajesz papieża? Uznaję. Wyznajesz wiarę w Trójce? Tak. Przyjmujesz te same? Tak. No to jesteś w Kościele. Ale Kościół to jest coś więcej. Augustyn by tutaj mógł pouczyć na pewno Roberta. No i rzeczywiście taka quasi definicja, niejako definicja trochę pogłębiona o ten wymiar wewnętrzny. Mamy ją podarowaną w tekstach Soboru Watykańskiego II. Ona jest genialna, kocham ją bardzo. Ona nie wyklucza tego, co mówił Robert Bellarmin, tylko pogłębia. Zresztą dokładnie podobnie jak mówiliśmy o sakramentach, mieliśmy tą klasyczną definicję odnoszącą się do znaków i potem tą, którą daje katechizm, te moce, które wychodzą z człowieczeństwa Jezusa, czyli sakramenty rozumiane jako spotkanie z Jezusem. A jak pogłębia tą bellarminową definicję Sobór Watykański II w Lumen Gentium, czyli w tej swojej konstytucji dogmatycznej poświęconej Kościołowi. Kościele, co mówisz sam o sobie? Zresztą to był znak czasu, widzicie. W starożytność, średniowiecze, wielkie tematy dyskutowano na temat Boga, kim jest człowiek, sakramenty. A w nowożytności Kościół dojrzał do tego, w zasadzie także trochę został zmuszony, żeby od tych czasów XVI wieku aż do XX, szczególnie w XX, zadać sobie pytanie, kim ty jesteś w świetle Słowa Bożego? Czym jesteś, Kościele? Jaką ojcowie soborowi dali odpowiedź? Dla mnie natchnioną. Natchnioną, bo mówią tak, Kościół to jest niejako sakrament, niejako, czyli nie jest, Kościół nie jest ósmym sakramentem, tylko jest niejako sakramentem. Niejako sakramentem, czyli jest znak i rzeczywistość sprawiana przez ten znak, oznaczana i sprawiana. Jest niejako sakramentem, czyli znakiem, który sprawia co? Tą niewidzialną łaskę. Co jest tą niewidzialną łaską? Jest intymne zjednoczenie z Bogiem. Wierzących, ale także jedność między ludźmi. Intime cum Deo unionis, mówi Sobór. Tekst polski niestety przetłumaczył to jako wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Nie wiadomo, czy to moje nerki, czy serce, czy co innego ma się z Panem Bogiem łączyć, a co z pozostałą częścią mojego życia, więc tylko wewnętrznie mam się z Nim łączyć. Intymnie, intime, mówi łacina, mówi tekst oryginalny, jest dużo lepszym słowem i w zasadzie powinniśmy to tłumaczyć jako intymne, a nie wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem. Intymne dotyczy całości mojego życia. Intymne są relacje z innymi. Intymny może być dotyk, intymne spojrzenie. Także intymne jest nie tylko to, co jest wewnątrz mnie, ale intymne jest także to, co dzieje się jakby na zewnątrz mnie, w czym ja uczestniczę. Czyli jakby cały człowiek intymnie zaprzyjaźniony, zjednoczony z Bogiem. To jest Kościół. Czyli Kościół według Soboru Watykańskiego II to jest ten znak zewnętrzny i tutaj wchodzi nam definicja Bellarmina. A łaska, którą ten Kościół sprawia, którą nosi w sobie, to jest intymność z Bogiem. Potężny paradoks, tak? Ja myślę, że my dzisiaj doświadczamy bardzo tego paradoksu. Gdzieś mamy mocną wizję instytucjonalną Kościoła, a z drugiej strony odseparowaną od niej Kościoła mistycznego. Ten Kościół mistyczny, duchowy bardzo nam się podoba, ten Kościół instytucjonalny nie zawsze, albo rzadko nawet. Mówimy, ten instytucjonalny jest brzydki i nie lubimy go, ten mistyczny podziwiamy, chociaż też nie za bardzo naśladujemy, bo mistyka jest zawsze bardzo wciągająca. Wiadomo, że trzeba coś dla tej mistyki, dla tego zjednoczenia z Panem Bogiem dać. Ale właśnie to, co nam chce powiedzieć definicja ostatniego soboru, jest bardzo proste. Nie wolno nam rozłączać tego, co zewnętrzne i tego, co wewnętrzne. Intymność okazuje się cieleśnie. Struktura ta zewnętrzna, instytucjonalna, ona jest po to, żeby służyć temu, co intymne. Intymnemu zjednoczeniu z Bogiem. Nie tylko ludzi ochrzczonych, nie tylko tych, którzy należą do Kościoła. I to jest geniusz Soboru Watykańskiego II, bo ojcowie nam mówią, że to, co się dzieje intymnie między nami i Bogiem, co mamy dzięki sakramentom, tym siedmiu, dzięki naszej wierze, dzięki trwaniu we wspólnocie, tym mamy promieniować na zewnątrz nas. My żyjemy blisko, intymnie z Bogiem w Kościele, instytucjonalnie niejako, żeby ludzie, którzy nie znają Boga, mogli być bliżej Boga, ale także, żeby mogli być bliżej siebie. I tak sobie myślę, że jeśli by pomyśleć o tym, czego doświadczamy dzisiaj w świecie, to jako ludzie Kościoła, wszyscy świeccy i duchowni, musimy sobie zadać pytanie, co się stało z naszą intymnością z Bogiem, że ludzie tak głęboko, także poza Kościołem, dzisiaj między sobą się kłócą. Wszystkich nas zastanawia, jak to jest możliwe, żeby w takim pięknym świecie, jaki my sobie zorganizowaliśmy, demokracja, unię, caritas, pomoc, podnoszenie krajów ubogich. Nagle mamy wojnę praktycznie w sercu Europy. To pokazuje, że jeśli weźmiemy tą definicję Kościoła pod uwagę, to pokazuje, że gdzieś ta intymność z Bogiem, która w Kościele powinna być także, ona się jakoś ochładza. Intymność z Bogiem dla nas w Kościele, jeszcze raz to powtórzę, tworzy i buduje także intymność ludzi poza Kościołem ze sobą. Pozwala ludziom zbliżyć się do Boga, nawet jeśli nie zawsze mogą poznać Boga prawdziwego, objawionego w Jezusie, to do Niego zbliżają się. Dzięki miłości, która Tobą zarządza, która sprawia, że włączasz się w Kościół, że przyjmujesz sakramenty. Nie robisz tego nigdy dla siebie, mówi Sobór Watykański II. Robisz to także dla innych. To jest właśnie Kościół. Kościół zatroskany o siebie, ale Kościół żyjący intymnością z Bogiem, dlatego żeby nikt się w tym kosmosie nie zgubił. Kościół, który sięga wszędzie. Kościół, który jest instytucją, ale intymnością. Który służy swoim członkom, ale także tym, którzy widzialnie do niego nie należą. Zresztą ten sam Sobór potem pięknie nam mówi o tym, że do Kościoła można przynależeć na wiele różnych sposobów. Ci, którzy bez swojej winy nie poznali Boga i nie przystąpili do Kościoła, oni należą w pewien sposób do Kościoła, są do Niego przyporządkowani. Pan Bóg do nich dociera poprzez Kościół, chociaż w sposób niewidzialny. Jeśli więcej we mnie jest miłości i intymności z Bogiem, to dotyczy także ludzi, których mogę nigdy nie poznać i o których istnieniu absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Ale właśnie taka jest nasza wiara. Kościół. Czyli proszę was, zapamiętajcie, że w Kościele ten element instytucjonalny jest zawsze w służbie elementu tego, tej intymności z Bogiem. I że w Kościele zawsze to, co przeżywamy jako we wspólnocie, ma być nie tylko dla nas, ale poprzez miłość czynną, poprzez troskę o innych ludzi, mamy żyć naszą intymnością z Panem Bogiem, żeby nikt się w tym kosmosie nie zgubił, żeby każdy mógł odnaleźć prawdę w takich warunkach i na taki sposób, jaki jest mu dostępny, ale żeby to stało się prawdą, że on odnajduje prawdę, że znajduje życie. No i trzeba jeszcze powiedzieć parę słów na temat tego, co nazywa się znamionami Kościoła. Czyli wierzymy w Kościół, który jest jeden, święty, powszechny, apostolski. Jedność Kościoła. A więc widzicie, my jej nie mierzymy tym, czy w Kościele jest jedna osoba, tak, czy jest ich więcej. Nie oceniamy także jedności Kościoła po rozłamach. Kościół, ten Boży Kościół, ustanowiony przez Boga, jest zawsze jeden i jedyny. I należą do niego wszyscy ludzie dobrej woli. Tylko Bóg wie, kto należy do Kościoła tak naprawdę. Więc nie wystarczą tylko te zewnętrzne rzeczy, żeby do Kościoła przynależeć. Potrzeba także tej intymności, wiary, nadziei i miłości, podążania za Panem Bogiem, żeby być żywym członkiem Kościoła. Ale do Kościoła mogą należeć także ludzie, których nie znamy, którzy bez swojej winy jakoś nie rozpoznali Pana Boga, Jezusa, Ewangelii i nie zdecydowali się na wejście do Kościoła. Ich tajemnica tej intymności z Bogiem także może dotyczyć jakoś do nich docierać. Jedność Kościoła i jego jedność przede wszystkim we mnie budzi taki sentyment pragnienia tej jedności. My stajemy się jedno. Jedność jest darem Bożym. Tym darem można żyć więcej lub mniej. To nie jest jedność sekciarska, która nie pozwala człowiekowi w tej wspólnocie jakoś odnaleźć swojego miejsca, swojego talentu. To jest zupełnie odległe od myślenia Nowego Testamentu. Święty Paweł nie boi się powiedzieć, jest jeden Pan, jeden Duch, ale wiele charyzmatów, wiele zdolności, wiele punktów widzenia, wiele języków. Kościół to jest naród jeden, jedyny, który składa się z wielu narodów, z wielu języków, z wielu kultur. I to jest niesamowicie piękne. Ja przypominam sobie liturgię sprawowaną na Watykanie, przecież szczególnie za Jana Pawła II. To była wielka zasługa potem arcybiskupa Mariniego, Piero Mariniego, który bardzo często pozwalał na włączanie do liturgii watykańskiej różnych elementów zaczerpniętych z innych kultur. Na przykład był synod afrykański, to procesja z darami była tak zrobiona trochę po afrykańsku. Stroje afrykańskie i sposób chodzenia afrykański, ten rytm afrykański. Właśnie Kościół nic nie usuwa z tego, co prawdziwe i piękne w tej wielości. Jedność nigdy nie usuwa wielości. To jest dokładnie tak samo jak w Trójcy Świętej. I ciekawe, bo Lumen Gentium, kiedy mówi o jedności Kościoła, to mówi wyraźnie, to jest lud zjednoczony jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Bogu, w Trójcy Świętej nie ma żadnego sekciarstwa. Ojciec nie chce być jedyny w Trójcy Świętej. Pozwala Synowi być Synem. I Syn nie chce być Ojcem, tylko pozwala Ojcu być Ojcem. I razem mają Ducha Świętego, który pozwala im być Ojcem i Synem, a sobie Duchem Świętym. Tu jest miejsce na wielość także spojrzenia. Możemy się kłócić, możemy się spierać o prawdę, bylebyśmy siebie kochali i bylebyśmy zawsze wszyscy pozostawali w drodze. Bylebyśmy chcieli być jednością, taką, jaką modlił się Jezus w Wieczerniku. Proszę za nimi, żeby byli jedno. Słuchajcie, ta jedność w intencji, ta jedność w nieodrzucaniu, w niepotępianiu drugiego jest super ważna. To znaczy, my mamy obowiązek czasami powiedzieć komuś, mylisz się i nie jesteś w prawdzie. Ale nie wolno nam nikomu odmawiać miłości. I nie wolno nam nikomu odmawiać życzliwości. I nie wolno nam od nikogo się odseparowywać niejako. Pan mówi, jeśli będziecie jedno, świat uwierzy. I to jest dla mnie osobiście wielki powód do rachunku sumienia. Jezus powiedział wyraźnie, świat uwierzy we mnie, jeśli wy będziecie jedno. A my cały czas się dzielimy i szukamy tylko tego, co nas dzieli. Ambicje, które rozbijają Kościół. To już było za czasów Pawła. Ja jestem od Apollosa, ja od Kefasa, ja od Pawła. Ludzie, my wszyscy jesteśmy od Chrystusa. I bogactwo, które nam zostało dane, także różnic, które między nami istnieją, nie powinniśmy je przeżywać po to, żeby moje wyszło na wierzch. Ale wcielać to wszystko w jedność. Nie jedność monolitu. Chcę być tym, kim jestem. Chcę być tym, kim chce mnie Bóg w Kościele. I chcę ubogacać Kościół tym, co mam, tym moim spojrzeniem, a nie rozrywać go. Jedność. Kościół jest jeden. Właśnie ten Kościół ludzi dobrej woli, Kościół ludzi kochających, Kościół ludzi pozostających w drodze, a nie sekciarzy, którzy nie potrafią rozmawiać i dialogować. Ale także nie ułomków, którzy ukrywają prawdę, żeby budować fałszywy taki irenizm. Czyli, a żeby się nie podzielić, to nie będziemy mówili o prawdzie. Nie rozmawiajmy o tym, co nas dzieli. Nie, musimy o tym rozmawiać. Bo wszyscy jesteśmy, i to mówi Sobór Watykański II, bardzo mocno w drodze do pełni prawdy. Dlatego jakby we fragmentach ta prawda się odsłania i my musimy dialogować. Nie dlatego, że prawda jest dialogiem i jest wynikiem konsensusu, tylko dlatego, że widzimy ją coraz jaśniej właśnie wtedy, kiedy nie odmawiamy sobie tego słuchania się wzajemnego. No i teraz następny punkt, najtrudniejszy, to jest świętość. Ciekawe, Sobór Watykański II wyznaje jeszcze raz, powtarza wiarę w święty Kościół i nawet dodaje do tego określenie, że Kościół jest nieskazitelnie święty. I wiem, że powtarzam wam to wyznanie wiary Kościoła i wiem, że wy je recytujecie co niedzielę w Kościele. Pewnie czasami z pytaniem, jak to jest nieskazitelnie święty, kiedy teraz media i w ogóle rzeczywistość odsłoniła w nim tyle brudu. O tym brudzie mówił już kardynał Ratzinger w roku swojego wyboru na papieża w tej słynnej drodze krzyżowej w Koloseum, jeszcze z papieżem Janem Pawłem II, który przytulał do siebie krzyż w swojej kaplicy, nie mógł już przyjechać do Koloseum. On mówił wtedy, Panie, Twój Kościół przypomina łódź wypełnioną brudem, która tonie. I cały nieskazitelnie święty. Sam Ratzinger wcześniej to tłumaczył w ten sposób, że Sobór Watykański II odkrył także, że oczywiście święty Kościół, do świętego Kościoła należą grzesznicy. Papież Franciszek mówi o szpitalu polowym, to znaczy mówi, nie dziwcie się, że w Kościele odkrywamy zło, niedostatek, rany, brud, krew, bo Kościół jest miejscem przemiany grzesznika w świętego. I rzeczywiście Ratzinger przypominał, święty Kościół jest dlatego, że Bóg w nim trwa i że go uświęca. Grzeszność jest moją grzesznością, twoją grzesznością. I ona w jakiś sposób dotyka Kościoła, ale nie zmienia tego, że właśnie Kościół jest takim wielkim reaktorem świętości. No jest to dla nas ogromny paradoks. Mamy swoją własną historię. Ta historia jest historią rzeczy pozytywnych i wydarzeń negatywnych. Nie wypieramy się tej historii, przeczytacie o niej w każdym podręczniku do historii Kościoła, jakoś bez ściemy. Ale całe to zło nie potrafi przemóc, a bramy piekielnego nie przemogą, Bożej mocy uświęcania. Nie dziwcie się, że spotykacie w Kościele ludzi grzesznych. Może nawet czasami cynicznie grzesznych. To możesz być ty, to możesz być ja, to mogę być ja. Ale wierzcie w to, że pomimo naszej grzeszności i naszego oportunizmu i naszej słabości i naszej niechęci, a nawet czasami przewrotności, że pomimo tego wszystkiego Bóg nie odmawia nam swojej łaski. Nie dlatego, żebyśmy byli cynicznie źli, ale dlatego, że liczy na nasze nawrócenie. I że Jego miłości nie przemoże żaden ludzki grzech. że ta miłość jest silniejsza od każdego ludzkiego grzechu. A być może, że jeśli ona czasami jest widoczna w Kościele, to nie znaczy, że nie ma jej gdzie indziej. W Kościele musi być zawsze najbardziej widoczna, bo im bliżej światła, tym bardziej widać plamy. To jest oczywiste. Wcale nie znaczy, że właśnie grzech zwycięża. Proszę, nie przestawajcie wierzyć w świętość Kościoła. Świętość Kościoła to jest proroctwo. To jest jego przyszłość. Świętość Kościoła to jest jego teraźniejszość. Te hektolitry odpuszczonych grzechów w spowiedzi, przyjętych komunii, które gładzą naszą grzeszność i otwierają drogę do sprawiedliwości i do czystości. Ale to wszystko dzieje się powoli, w ogromnej Bożej cierpliwości. Cierpliwość Bożą poczytujcie sobie za zbawienną. I to nie jest tak, że Kościół jest jednocześnie święty i grzeszny. On jest nieskazitelnie święty, chociaż cierpi z powodu moich grzechów i bierze je na siebie i przemienia je w sobie. Kościół, czyli Jezus, razem ze wszystkimi świętymi, którzy pozwolili mu się przeprowadzić z ciemności do światła i dzisiaj także emanują tą piękną energią, jego pięknem, jego świętością. Bardzo piękne są słowa o świętości, które przypominają, w jaki sposób Jezus uświęcił Kościół. Wiecie jak? Złączył go ze sobą i wydał za niego samego siebie. I tak sobie myślę, że jeśli chcemy Kościoła, który będzie także widzialnie bardziej święty, to proszę nie zapominajmy o tych dwóch rzeczach. On będzie bardziej święty, jeśli ja mu nie odmówię mojej życzliwości. I on będzie bardziej święty, jeśli ja będę potrafił żyć duchem ofiary, który widzę w Jezusie. A on oddał za mnie życie właśnie wtedy, kiedy byłem jego wrogiem. Wtedy, kiedy byłem człowiekiem złym, pogrążonym w grzechu. Wtedy, kiedy go raniłem, on oddawał za mnie swoje życie. Za mnie i za ciebie. To jest moc uświęcenia. Nie zmuszanie. Nie moralizowanie. Miłość, która jest zdolna cierpieć, oddać siebie za drugiego. I oby takiej miłości nigdy w Kościele nie zabrakło, nie zabraknie i nigdy na pewno od strony Jezusa. I dlatego Kościół na zawsze pozostanie nieskazitelnie święty. A co oznacza ostatecznie ta prawda wiary, dowiemy się dopiero kiedyś, kiedy go ujrzymy, Jezusa, twarzą w twarz. Powszechność Kościoła. To nie znaczy, tej powszechności nie mierzy się ilością ludzi do niego należących. Ale powszechność Kościoła oznacza, że on jest katolicki, powszechny, katholon, to znaczy według całości swojej, że gromadzi wszystkie te talenty, te różnice, które w nim są. Ale powszechny oznacza także posłany do wszystkich. Kościół nie jest egalitarny. Jezus poszedł do cudzołożników, celników, zaprzańców, zdrajców. Jezus do Judasza powiedział: przyjacielu. Myślicie, że to było szyderka? Nie, to nie była szyderka. To była najczystsza prawda. On naprawdę wtedy, kiedy ten go wydawał, myślał o nim jako o swoim przyjacielu. I jestem przekonany, że wtedy także chciał za niego oddać życie. I w końcu apostolskość, to znaczy ten Kościół nasz jest hierarchiczny. Są w nim nauczyciele, są w nim nauczani, są duchowni, są świeccy, nie różni godnością. Wszyscy dzieci Boże, ale jedność, powszechność Kościoła jest hierarchiczna, jest zorganizowana. Nie jest chaotyczna, anarchiczna. Jest hierarchiczna, zorganizowana. Władza w Kościele, i to mówi Jezus wyraźnie, nie będzie wśród was tak jak wśród wielkich tego świata. Wasz urząd pasterski, mówi to do apostołów, będzie służbą, prawdziwą służbą. I apostołowie szybko przekonali się, co to znaczy. Kłótnie we wspólnotach, a ostatecznie oprócz Jana śmierć męczeńska. Ale i Jan też przeżył swoje męczeństwo, będąc w więzieniu do końca życia na wyspie Patmos. Apostolskość dla mnie, jak sobie ile razy myślę, pozwólcie na taki moment osobisty, apostolskość oznacza być w komunii ze świętymi, z tymi, którzy są w niebie, którzy nas poprzedzili, z ich nauczaniem, z ich doświadczeniem. Być podłączonym, wiecie, ludzie czasami zbierają antyki, ja nie zbieram antyków. Ja codziennie myślę o Piotrze, o Tekli, o Andrzeju, o Franciszku Świętym, o Bonawenturze, o Matce Teresie z Kalkuty. To jest moja rodzina, to jest moja historia, to jest mój dom, właśnie apostolski, zbudowany na wierze apostołów, tych prostych ludzi, których Jezus wybrał. Apostolski to znaczy dom, rodzina wszystkich, którzy uwierzyli i w ciągu wieków przyjęli Jezusa i stali się dla mnie takim światełkiem pomagającym wierzyć i odnajdywać dobrą drogę, bezpieczną do domu Ojca. Właśnie taki jest Kościół, w który wierzymy. Taki jest Bóg, w którego wierzymy, Ojciec, Syn i Duch Święty, który chce, żebyśmy byli w Kościele. Myślę, że już wiele z powodów, dla których warto być w Kościele, się tutaj odsłoniło, ale będziemy jeszcze kontynuowali poszukiwanie tych powodów w następnych spotkaniach.